Czas reakcji w Radiu Szczecin.
W środę 29 listopada kłaniamy się nisko. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Telefony 510-37-36 to jest do studia i 510-37-32 to czujny telefon do Radia Szczecin. Dzisiaj w programie ocenimy interwencję Straży Miejskiej wobec nietrzeźwej kobiety. To było na Gumieńcach kilka dni temu. Według naszej słuchaczki ta interwencja Straży Miejskiej pozostawia wiele do życzenia. Co na to Straż Miejska? O tym około 12.40. A wcześniej porozmawiamy o sobie na wózku inwalidzkim, być może inwalidzkim, w każdym razie na wózku elektrycznym, która zdaniem naszej słuchaczki często skutecznie blokuje kursowanie tramwajów i autobusów w Szczecinie. Jaka jest prawda? To spróbujemy ustalić jeszcze w pierwszej półgodzinie programu. No i jeszcze jedna kwestia. Jedno mieszkanie, wiele rodzin w tym jednym mieszkaniu, jedna skrzynka na listy, a kiedyś były osobne adresy i osobne skrzynki. No i problemy, jeżeli jedna skrzynka, to jedni drugim wyciągają te listy z tej skrzynki. No i mogą się dowiedzieć takich rzeczy, o których inni nie chcieliby, żeby te osoby wiedziały. Czy uda się rozwiązać właśnie taki problem? O tym także w naszej audycji. Zapraszam na stronę internetową Radia Szczecin www.radioszczecin.pl, zakładka audycje i czas reakcji. I właśnie między innymi zdjęcia dotyczące tego, o czym mówiłem, czyli właśnie blokowania przejazdu tramwajów. Proszę bardzo, można oglądać te zdjęcia. No i są nadal kałuże. Informacje od słuchaczy o kałużach, ogromnych kałużach, które się pojawiają w różnych punktach miasta. Można powiedzieć, że te kałuże weryfikują to, czy odpływy są drożne, czy jest równo wylana, położona nawierzchnia, albo weryfikują i pokazują to, że od lat gdzieś tam nie było remontu, czy też nie ma odpowiedniej nawierzchni. Tym razem nasz słuchacz pracuje w stoczni przy ulicy Gdańskiej i dojście do pracy rzeczywiście, jak widać na zdjęciach, nie należy do najłatwiejszych. A z tematów, którymi zamierzamy się zająć, czy najpierw może przyjrzeć, jest temat od pana Tomasza, który napisał tak: zróbcie audycję o złodziejach ze Szkoły Nauki Jazdy. Tu pada nazwa tej szkoły. Otóż przyjęli oni pieniądze od kursantów, po czym zamknęli szkołę i słuch o nich zaginął. Dziękujemy panie Tomaszu, sprawdzimy ten sygnał i jeżeli się okaże trafiony, zatopiony, to zajmiemy się tym tematem. A teraz nieśmiertelny temat.
Z tej strony Tomek ze Stargardu. Miasto wybudowało nowy most, a przed wybudowaniem mostu były otwarte trzy pasy i korków nie było. W tej chwili most wybudowany, są korki tutaj właśnie od Gdańskiej, od Dąbia, są korki wszędzie. Ktoś nie pomyślał. Zgoda do tego, co ta pani wcześniej napisała, że te światła faktycznie robią swoje. To też jest problem, ale problemem generalnym jest ten właśnie ten pas, ten bus pas tak naprawdę, gdzie wszystkie autobusy tracą czas do basenu górniczego, a z basenu górniczego go nadrabiają, ale tego się nie da nadrobić. Po prostu jest kwestia decyzji głównego inżyniera miasta, to jest po prostu ich sprawa. Do widzenia.
Piątek albo poniedziałek będzie odpowiednim czasem, mam nadzieję, dla Marcina Herenzy z zespołu do spraw ruchu, który porozmawia z nami o buspasie i nie tylko o tym buspasie. Są także inne tematy, sygnalizacje świetlne, zielone fale, więc mam nadzieję, że pan Marcin znajdzie czas dla nas albo w piątek, albo w poniedziałek. Rozmawialiśmy ostatnio o elektrycznych samochodach, no właśnie, i ta rozmowa na naszej antenie z gościem odbyła się wczoraj, chociaż i wcześniej właśnie w różnych programach o tym rozmawiamy i rozmawialiśmy i rozmawiać zapewne będziemy. Okazało się, że w Szczecinie mamy 18 samochodów elektrycznych. Nasz słuchacz skarżył się, że na stronach miasta nie ma informacji o tym, gdzie można taki samochód elektryczny doładować. Miasto tłumaczyło się z kolei, że to nie są stacje miejskie, tylko prywatne, no ale skoro nie ma innych, no to myślę, że jeżeli promujemy tę elektromobilność, no to powinniśmy o tym informować. Posłuchajmy.
A może w kwestii ułatwienia życia posiadaczom samochodów elektrycznych Szczecin weźmie przykład ze Świnoujścia, gdzie już kilka taksówek jeździ na przykład elektrycznych, a w Szczecinie ani jednej.
No właśnie, panie Piotrze, bo poznaję pana po głosie, tylko kto miałby sfinansować te elektryczne taksówki? Może miasto? Może miasto by zatrudniło takich taksówkarzy i rzeczywiście byłaby to najlepsza promocja elektromobilności właśnie.
Kluczowym źródłem i motywatorem wprowadzenia elektromobilności w Szczecinie nie powinna być ustawa o elektromobilności, która będzie uchwalona kiedyś, tylko strategia rozwoju miasta Szczecin i marki Floating Garden, która obowiązuje w naszym mieście od bez mała 10 lat.
To komentarz naszego słuchacza, a tutaj a propos zużytych już akumulatorów również do samochodów elektrycznych.
Jurek, stały słuchacz. Chodzi mi o takie zwykłe baterie, paluszki i inne w telefonach komórkowych czy w aparatach fotograficznych. Otóż jakieś 2 lata temu ten problem wydawałoby się był rozwiązany, bo w wielu punktach miasta były takie pojemniki, gdzie można było te baterie oddawać. Ja oddawałem w urzędzie pocztowym znajdującym się w urzędzie wojewódzkim. Był tam wyłożony taki karton z napisem zużyte baterie. W tej chwili nie ma takiego jakiegoś systemu, bo te punkty takie zniknęły. I mówię to w kontekście tego samochodu elektrycznego, czy równolegle z rozwojem tych stacji i w ogóle tego przemysłu myśli się o pozyskiwaniu później zużytych akumulatorów. Dziękuję bardzo.
No właśnie, tyle się mówi o tych bateriach, że zawierają wiele niebezpiecznych substancji, że nie należy ich wyrzucać do koszy na śmieci, ale generalnie mało tych pojemników. Pamiętam takie zielone pojemniki, kartony właściwie w sklepach są wystawiane albo w coraz mniejszym stopniu, ale brakuje takich pojemników. Dlaczego firmy, które zajmują się wywozem odpadów właśnie tych segregowanych, makulatury, papieru, nie wystawiają również takich mniejszych pojemników przyłączonych do tych większych, czy to na butelki typu PET, czy szklanych, właśnie na baterie. Brakuje takich właśnie miejsc i takich pojemników i tym tematem zapewne będziemy się zajmowali w naszym programie. A jeszcze a propos samochodów elektrycznych, bo ten medal dotyczący właśnie elektrycznych samochodów ma dwie strony. Przecież żeby wyprodukować taki samochód i żeby go naładować, trzeba mieć prąd. A my skąd mamy prąd? Z czego? No ano z węgla.
Dzień dobry, Krzysztof ze Szczecina, stały słuchacz. Zdaniesz się, że samochód przeciętnie tak robi 30 km dziennie do 50. No to rocznie robi około 12 do 15 tysięcy km. I chciałem zapytać, czy ktoś mógłby to wyliczyć? Ile do tego trzeba kilowatów zużyć, żeby naładować ten samochód? I potem, żeby ktoś wyliczył, ile trzeba spalić węgla, żeby uzyskać taką ilość energii? Dziękuję uprzejmie za usłyszenie.
No właśnie, to są bardzo ważne pytania, bo my tu w mikroskali będziemy się cieszyli, że mamy oto elektryczne samochody, a w skali makro do wyższych warstw atmosfery i tak emitujemy bardzo, bardzo dużo spalin tworzących się w wyniku spalania węgla w elektrociepłowniach czy też w elektrowniach. No ale u nas powietrze będzie czyste. W takim razie może i dobrze. To jest czas reakcji, jest 12.14. Wczoraj informowałem o mailu i czytałem fragmenty tego maila od naszego słuchacza ze spółdzielni mieszkaniowej Dąb, który jest zły na zarząd spółdzielni z powodu wprowadzenia takich podzielników ciepła, a właściwie termoregulatorów, które załączają grzanie, jeżeli temperatura spada poniżej 16 stopni, ale według naszego słuchacza nawet nie poniżej 16, nawet wyżej i one są ciepłe, te grzejniki. Spółdzielnia tłumaczy, że takie jest prawo budowlane, chodzi o to, żeby wszyscy grzali mieszkania, żeby jedni nie musieli dogrzewać drugich, trzeba też dbać o to, żeby w budynkach było ciepło. Ja informowałem, że rozmawialiśmy z wiceprezesem Markiem Nielkiem ze spółdzielni Dąb na ten temat. Spółdzielnia, jeżeli chodzi o prawo, ma słuszność po swojej stronie, ale mówiłem też słuchaczom, żeby się zebrali jako właśnie mieszkańcy, spółdzielcy spółdzielni mieszkaniowej Dąb i spróbowali w ten sposób zaapelować do spółdzielni o zmiany, żeby wrócono do podzielników, które można ustawić na 0 i na 1, ale w tej sprawie telefon.
W sierpniu, kiedy słyszałem pana zastępcę prezesa spółdzielni mieszkaniowej Dąb, który tutaj roztaczał wizję o zmianie sposobu naliczania tych kosztów ciepła, już wtedy wiedziałem doskonale, że chodzi tylko tak naprawdę o jedno. Chodzi o to, żeby spółdzielnia nie musiała rok do roku tym, którzy mają zwroty, wypłacać tych zwrotów. Wiedzieli doskonale o tym, że bardzo dużo na tym tracą. A mówienie wszystkim, że te liczniki będą bardziej oszczędne, czy będą miały, nie wiem, wpływ na to, żeby nie zawilgacać mieszkań, to moim zdaniem no lekka przesada, bo tak naprawdę nigdy te budynki do tej pory funkcjonowały normalnie, nie było jakichś wielkich zawilgoceń. Jeden z słuchaczy powiedział, przy zamkniętym oknie nabija mu również licznik, ponieważ temperatura na pewno nie spadnie do 16, a już wykazuje tutaj zużycie do suszenia.
Czyli chodzi pana zdaniem po prostu o pieniądze i tak jak słyszę, chodzi panu o pieniądze, które wcale nie trafiają do wspólnej kasy. No, zobaczymy też jak będzie po tym sezonie grzewczym. Czy rzeczywiście nikt nie będzie miał odliczeń? No, to się okaże. Poczekajmy, ale mówię, spółdzielcy mają prawo protestować, powinni się właśnie zebrać w jakąś grupę i w taki sposób napisać, zwrócić się, spotkać się z zarządem spółdzielni Dąb. Temat gum do rzucia leżących na chodnikach, przyklejonych właściwie do tych chodników niemalże wszędzie, gdzie tylko dłużej przechodnie się zatrzymują, przypadł naszym słuchaczom do gustu. Posłuchajmy.
Dzień dobry. Ci ludzie, którzy chcą sprzątać te gumy, no to dostaną tam rewiry, szpachelka i jadą. No dziś 10 zł za kilogram gumy. Ja uważam, że jest to warte świeczki, bo to w pewnym momencie po prostu to zniknie. Po drugie jeszcze akcja. Nie pluj gumą na chodnik. To też jest ważne. Teraz jeżeli chodzi jeszcze o taką historię jak sprzątanie starych opon. No też wystarczyło powiedzieć, dobra, przyniesiesz oponę, dostaniesz 2 złote. No wiadomo, że opony idą do utylizacji, są firmy, które to przerabiają. Można wysprzątać? Można wysprzątać. Tylko to wszystko jest potrzebne chciejstwo. Rozwiązanie prawne powinno być na poziomie miasta. Dziękuję, do widzenia.
Dziękujemy, do widzenia, no i do usłyszenia przede wszystkim. Rzeczywiście na poziomie miasta powinno być takie rozwiązanie. My zasialiśmy ziarenko, rozmawialiśmy z Hanną Pieczeńską. Warto wymyślić rzeczywiście jakąś formułę albo wziąć się za konkretne z dobrymi, ostrymi narzędziami, szpachelkami jakimiś takimi za po prostu zdejmowanie tych gum. Czy ktoś będzie chciał zapłacić 10 zł za kilogram takich zebranych gum, to nie wiem, ale może w ramach pracy interwencyjnych panowie w jaskrawo-zielonych czy też pomarańczowych kamizelkach i panie powinni się tym zająć. Słuchacz jest sceptyczny co do tych 10 zł za właśnie kilogram gum. Pomysł radiosłuchacza, aby zorganizować skup, wydaje się nierealny, bo kto miałby finansować takie przedsięwzięcie? Ale słuchacz też nawiązuje do innej sprawy, bo pomysł ten stał się inspiracją do innego pomysłu, aby zorganizować skup zużytych baterii. No właśnie, przydałoby się i do tego tematu, tak jak powiedziałem, powrócimy również do pana propozycji. Słuchacz się nie podpisał, są tylko inicjały. Serdecznie pozdrawiamy i dziękujemy. O gumach do rzucia, telefon 510-37-36. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Drodzy Państwo, często osoby takie za lekkie przestępstwa są skazywane na prace społeczne przez nasze sądy szczecińskie i polskie, więc może takich właśnie skazanych na prace społeczne zatrudnić, zaangażować do sprzątania tych gum i plus jeszcze na przykład publikacja wizerunku w mediach. Następnym razem już nie będą kraść czy innych przestępstw robić. Pozdrawiam.
Dziękujemy Panie Piotrze, pozdrawiamy. To jest czas reakcji, 12:19. Przede mną mail od pani Katarzyny. Pani Kasia pyta o sprawę naszego słuchacza, który w bólu leżał w domu po poważnym poparzeniu, którego syn zadzwonił do waszego radia. Tak, to sprawa, przypomnę innym słuchaczom, 1 grudnia 2016 roku w Międzyzdrojach doszło do eksplozji butli z gazem. W jej wyniku 62-latek, mieszkaniec właśnie Międzyzdrojów, doznał rozległych oparzeń. No i cóż, po takim wstępnym zaopatrzeniu wrócił do domu. No i kiedy syn tego pana z rozległymi oparzeniami próbował umieścić ojca w szpitalu w Świnoujściu, w Kamieniu Pomorskim, spotkał się z odmową. Bezradny zatelefonował do nas, nam udało się pomóc. Nasz słuchacz, pan Daniel, tata pana Piotra, bo to pan Piotr do nas telefonował, trafił do szpitala w Gryficach, tam jest świetny oddział oparzeniowy. No i tata wraca do zdrowia, powoli ma przeszczepy skóry, czuje się coraz lepiej, tylko niestety kilka dni temu doszło do wypadku w łazience szpitalnej i ojciec pana Piotra złamał biodro. Kość biodrowa jest złamana, więc na razie przeszczepy skóry przerwano, no ale generalnie tata wraca do zdrowia. I jeszcze o gumach do rzucia. Pani Anna, dzień dobry.
Dzień dobry. Właśnie odnośnie gum do rzucia, mój mąż był w Singapurze i opowiada, że tam właśnie problem z gumami do rzucia jest rozwiązany w taki sposób, że są bardzo dotkliwe kary dla osób, które żują gumy do rzucia. Nie? Jest zakaz rzucia i jest czysto w mieście, nigdzie nie ma śladu gum do rzucia.
To nawet nie jest zakaz kupowania czy wypluwania, ale rzucia. Znaczy kupować można, rzuć nie można.
No być może kupować można, ale nie można rzuć i problem jest rozwiązany. Jeżeli nawet nie zakażemy rzucia gumy do rzucia, to możemy karać dotkliwie, ale żeby to było bardzo odczuwalne dla kieszeni, osoby, które przynajmniej wyrzucają te gumy do rzucia. No jak? Bo nie sądzę, żebyśmy zabronili.
Żyć bez rzucia. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam. To jest czas reakcji. A z nami jest gość, Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Dzień dobry, pani Hanno.
Dzień dobry, witam.
Pani Hanno, no temat gum do rzucia przewija się na naszej antenie od kilku dni. Z panią również na ten temat rozmawialiśmy. Proszę poprosić pani szefów, żeby się zebrali i może uradzili coś, co z tym problemem można zrobić. Oczywiście kultura, akcje uświadamiające, wszystko to jest potrzebne, żeby nie brudzić, nie śmiecić, ale może rzeczywiście jakiś pomysł. Nasi słuchacze proponują na przykład zrobić taki skup tych gum. Za kilogram zebranych gum, zdrapanych z chodników, 10 zł. Co pani na to?
Myślę, że to jest ciekawy pomysł, warty rozważenia, natomiast i na pewno tutaj służby odpowiednie będą się zastanawiały, jak ten problem rozwiązać. I to nie jest tak, że nagle on się pojawił, ponieważ testowane były w Szczecinie takie specjalne urządzenia, które miałyby, byłyby dedykowane na dobrą sprawę tylko tym gumom. Natomiast jest to bardzo kosztowny sprzęt, który nie do końca też dawał sobie radę akurat z tymi gumami. W związku z tym ten temat jest i funkcjonuje, więc mam nadzieję, że w końcu jakieś najlepsze rozwiązanie zostanie ustalone.
Dobrze, a teraz inny temat. Zaprosiłem panią do rozmowy, bo otrzymaliśmy bardzo długi mail od pani, która podpisała się szczecinianka, chcąca spokojnie korzystać z komunikacji miejskiej. To, co opisuje, jeżeli taki jest stan faktyczny, to wydaje się to niewiarygodne. Niech słuchacze sami ocenią. Otóż nasza słuchaczka pisze tak. Od pewnego czasu nasilają się w cudzysłowie ataki na komunikację miejską prowadzone przez pewną panią poruszającą się na wózku elektrycznym. Owa pani postawiła sobie za cel blokowanie pojazdów szczecińskiej komunikacji. Z początku utrudniała życie kierowcom autobusów i motorniczym, ponieważ przy wjeździe do tych pojazdów nie stosowała się w żaden sposób do poleceń kierujących, a ja dodam, że trzeba się do takich poleceń kierować. Odmawiała choćby wjazdu tyłem do pojazdu. Gdy natomiast znalazła się już wewnątrz tramwaju lub autobusu, wówczas odmawiała zapięcia pasów bezpieczeństwa. W efekcie pojazd komunikacji miejskiej nie ruszył w dalszy kurs z racji odpowiedzialności, jaka spoczywałaby na kierowcy w przypadku na przykład kolizji. Jeśli jednak zdarzyło się tak, iż kierowca pomimo złamania zasad regulaminu kontynuował kurs, od razu pani pisała skargi na kierowcę, że na przykład to kierujący nie dopilnował zapięcia pasów lub nie dopilnował wjazdu tyłem, narażając ją tym samym na niebezpieczeństwo. Skarga oczywiście została zaakceptowana, a kierujący ponosił kary finansowe za niedopełnienie obowiązków. Obecnie terror prowadzony przez tę panią przybiera nieco inną formę. Gdy na zatokę lub przystanek podjeżdżają wjeżdża pojazd komunikacji miejskiej. Pani stoi na samym przodzie. Kierujący otwiera drzwi w celu wymiany pasażerów, zamyka drzwi oraz szykuje się do odjazdu. Wtedy wkracza, czy można by powiedzieć, wjeżdża ta pani. Zajeżdża tramwajowi drogę, stojąc na torowisku. Bywały sytuacje, że robiła to nawet między przystankami, gdzie wymiana pasażerów jest zabroniona i grozi wysoką karą. Natomiast autobusom podjeżdża pod samą maskę w taki sposób, że uniemożliwia jej odjechanie nawet metra. W efekcie pojazd komunikacji miejskiej nie może kontynuować dalszej podróży, co jest uciążliwe głównie w godzinach szczytu. Tramwaje stoją jak jeden za drugim i przez kilkadziesiąt dobrych minut kilka pojazdów wypada z obiegu. Dla wyjaśnienia, osoba niepełnosprawna oczekująca na przystanku ma obowiązek zasygnalizowania, że akurat tym pojazdem chce jechać. Odbywa się to poprzez podniesienie ręki, jak w przypadku przystanku na żądanie, lub wciśnięcia przycisku dla niepełnosprawnych, które znajdują się na zewnątrz pojazdu. Ta pani w żaden sposób nie sygnalizuje chęci dostania się do pojazdu, tylko w momencie, kiedy odjeżdża, zajeżdża mu drogę. Dlaczego coraz więcej kierowców i motorniczych nie zabiera tej pani na pokład prowadzonego przez siebie pojazdu? Ano dlatego, iż nie jest to elektryczny wózek inwalidzki, tylko czterokołowy skuter. Pojazd tej pani posiada homologację do poruszania się po drogach publicznych, a co za tym idzie, jego masa własna około 300 kg, jak i rzeczywista masa całkowita z obciążeniem, obciążenie może wynosić do 150, znacznie przekraczają dopuszczalny nacisk na rampy dla niepełnosprawnych, 260 kg, w które wyposażone są pojazdy komunikacji miejskiej. Wjazd tej pani na ową rampę grozi jej zarwaniem, a co za tym idzie, unieruchomieniem pojazdu komunikacji. Po drugie, szerokość i długość tego pojazdu przekraczają obwód pasów, w które wyposażone są pojazdy komunikacji miejskiej, zatem ta pani nie jest w stanie zapiąć pasów bezpieczeństwa, co dyskwalifikuje poruszanie się komunikacją. I po trzecie, skuter tej pani zasilany jest prądem dzięki akumulatorom, w których występują substancje niebezpieczne, a tych nie wolno przewozić publicznym transportem, ponieważ zagrażają bezpieczeństwu pasażerów. Kim w ogóle jest ta pani, pisze słuchaczka? Nie jest osobą niepełnosprawną, a takie złudne wrażenie można odnieść. To, że jeździ na wózku, nie oznacza, że jest inwalidką. Miewa dni, że wychodzi z domu bez owego skutera i do komunikacji miejskiej biegnie. Była widywana poruszająca się po mieście bez wózka, bez kul, czy nawet bez pomocy osób trzecich. W załączniku przesyłam kilka zdjęć, te na naszej stronie, zapraszam słuchaczy. Między innymi jak parkuje swój samochód pod dworcem, do którego nie ma możliwości zapakowania skutera, ponieważ waży ten skuter za dużo. Pani sama go nie zapakuje, samochód jest na to za mały. Proszę o interwencję w tej sprawie, aby postarać się tę panią unieszkodliwić oraz aby komunikacja miejska dostała całkowitą zgodę na niezabieranie tej pani pojazdami szczecińskiej komunikacji. Miesiąc temu zablokowała linię A na pętli Bukowe. Zablokowała również komunikację nocną na środku skrzyżowania na placu Rodła. Około miesiąca temu zablokowała na Alei Wyzwolenia tramwaje, nie kursowały linie 2, 3, 10 i 12 oraz zablokowała buspas przy bramie portowej. Dlaczego nie ma na tą panią sposobu? Szczecinianka chcąca spokojnie korzystać z komunikacji miejskiej. Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Pani Haniu, państwu znana jest ta pani?
Tak, rzeczywiście znamy przypadki i sytuacje związane z tą panią i muszę przyznać, że sprawa jest bardzo delikatna, dlatego że z jednej strony rzeczywiście ta pani utrudnia pracę niektórym kierowcom i motorniczym, a co za tym idzie, wstrzymuje często ruch i zdarza się tak, że pasażerowie na tym cierpią. Problem polega na tym, że rzeczywiście pani nie stosuje się do zaleceń kierowców, podjeżdża pod złe drzwi, rzeczywiście nie zawsze sygnalizuje, że chce wsiąść do pojazdu komunikacji miejskiej. Jak już wjedzie, nie chce przypiąć się pasami. A to stwarza realne zagrożenie dla innych pasażerów, ponieważ pamiętajmy, że wózki wszelkiego typu muszą być tymi pasami przypięte. Ten wózek musi stać w odpowiednim miejscu, w odpowiednim kierunku. W związku z tym są pewne zasady, których trzeba się trzymać. No a zdarzają się sytuacje, w których ta pasażerka nie stosuje się do poleceń kierowcy, a to powoduje te wstrzymania, o których mówiliśmy. Rzeczywiście były sytuacje, w których ta pani blokowała wyjazd autobusów z pętli. Zdarzało się i rzeczywiście zdarzyło się mniej więcej miesiąc temu, że wstrzymała ruch tramwajowy. W związku z tym poprosiliśmy policję o ustalenie danych tej pani, żeby obciążyć ją kosztami związanymi ze wstrzymaniem tego ruchu.
I co, udało się to?
W tej chwili jeszcze nie mam potwierdzonej informacji, że to się udało i że będziemy mogli konkretnie tą panią
Pani Hanno, ukarać. Jest z nami pan Krzysztof.
Tak.
Dzień dobry.
uszanowanie, panie redaktorze. Dzień dobry, pani Haniu. Nie wiem, nie chciałbym tutaj ferować wyroków, ale jeżeli się nie mylę i wiedzę mam na tą chwilę taką, jaką mam, to jest ta pani, która byłego prezydenta, że tak powiem, zbluzgała. Proszę mi
prezydenta
to powiedzieć.
Prezydenta Komorowskiego? To jest ta pani. To jest ta pani.
Panie
tak,
redaktorze,
potwierdzam.
Z tą panią, jako, że znam ją się na tyle, wiecznie są problemy. Nie tak dawno były Światowe Dni Młodzieży u nas w Polsce i jeździły wtedy dodatkowe składy na to wydarzenie. Ja miałem przyjemność pracować wtedy jeszcze w ramach usługi na tych dniach młodzieży, na te dni młodzieży ochraniać dworce i te inne rzeczy. I ta pani tyle co nam krwi napsuła, to niech mi państwo wierzą. Nie wiem, czy służby, policja, czy ktokolwiek inny odpuszcza sobie, bo pani jest taka, jaka jest, ale panie redaktorze, no gdybyśmy to my zrobili, czy pan, przepraszam, proszę się nie obrażać, czy pan, czy ja, to my już byśmy mieli dawno sprawę załatwioną. Nie wiem, dlaczego tą panią tolerujemy jeszcze za te utrudnienia. Potrafiła o północy pociąg ostatni, który wyjeżdżał na te dni młodzieży, potrafiła przyjechać, spóźnić się na ten pociąg, a wiadomo, kolej rzeczy jest taka, że awizacja, że będzie osoba niepełnosprawna, musimy ją zabezpieczyć, bezpieczny przejazd do pociągu. Później wjazd z tym, jej przyrządem dojeżdżenia do wagonów stanowił ogromne utrudnienie, bo trzeba było dodatkowe platformy wkładać, bo trzeba odwrócić wjazdu na platformę, bo platforma nie ma atestu, czy nie tak położona, nie tak zabezpieczona. No, koszmar. Jednym słowem, nie wiem, dlaczego jest takie przyzwolenie na działania tej
To będziemy pani. Ustalali, panie Krzysztofie. Bardzo panu dziękuję. Z nami Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Mówi pani Haniu, że na razie jeszcze nie ma informacji zwrotnej z policji, czy udało się tę panią ukarać, a czy państwu wiadomo, albo mają państwo taką informację ze służb, czy ta pani jest w ogóle niepełnosprawną? Bo to jest podstawowe pytanie, bo z maila, który przeczytałem, wynika, że nie.
Wie pan co?
Że nadużywa tego
wózka. Nie mamy w narzędzi możliwości sprawdzenia, czy rzeczywiście ta pani jest niepełnosprawna, czy nie. Porusza się na takim wózku, który sugeruje, że ma jakieś ograniczenia ruchowe.
A czy kierowca motorniczy ma prawo
pomocy?
Skontrolować, czy dana osoba jest niepełnosprawna, czy nie?
Nie ma takiego prawa ani takiej możliwości skontrolowania. Sprawa jest na tyle delikatna, że nie możemy każdego, jakby nie możemy traktować tej pani, czy wszystkich jednak, znaczy musimy traktować wszystkich w zasadzie jednakowo. Jeżeli kierowca widzi osobę niepełnosprawną na przystanku, to nie może spojrzeć, stwierdzić, ach, to ta pani, która wszystkim napsuła krwi, to ja jej nie wpuszczę do autobusu. Musi zgodnie z zasadami postępować, pomóc jej wsiąść do tego autobusu, poprosić o zapięcie pasów i niestety jakby tutaj musimy się trzymać pewnych zasad. W tej chwili nie ma zapisów, które by jasno określały, że nie wpuszczamy pani do autobusu, ponieważ jej pojazd przekracza jakieś gabaryty, objętość silnika, czegokolwiek, tak? W związku z tym nie ma jasnych wytycznych, które jakby zakazywałyby nam zapraszanie czy umożliwianie pani podróżowania. W tej chwili jest taka sytuacja w zawieszeniu. Rzeczywiście będziemy zastanawiać się nad zmianą tych przepisów, tak żeby jednoznacznie określić, czy ten pojazd jest możliwy, czy nie. Natomiast pamiętajmy, że jest ich bardzo dużo. Gdybyśmy w regulaminach wpisali wszystko to, czego nie wolno wywozić autobusem, no to te regulaminy i zarządzanie miałyby strasznie dużo stron.
Mamy pana Marka. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Pani Haniu, ja pani powiem coś takiego. Proszę się skontaktować z Zarządem Dróg w Kołobrzegu, gdzie ta pani ma całkowity zakaz poruszania się komunikacją miejską, ponieważ nie dlatego, że jest inwalidką, tylko dlatego, że to jest skuter, a nie pojazd. To jest pojazd, który nie powinien w komunikacji jeździć. I zresztą państwo robiliście jako Radio Szczecin reportaż z tą panią w Kołobrzegu, jak sobie dobrze przypominam.
Dziękuję, panie Marku. Pozdrawiamy.
Ja też słyszałam, że z komunikacją miejską w Kołobrzegu ta pani miała do czynienia i to nie były przyjemne okoliczności ani dla jednej, ani dla drugiej ze stron. Natomiast z drugiej strony są takie miasta jak Gdynia, w której takie pojazdy mogą poruszać się komunikacją miejską.
A u nas mogą, czy nie mogą?
No u nas nie ma jednoznacznie określenia, że nie mogą. W związku z tym traktujemy, że mogą. Chociaż oczywiście ta pasażerka musi się wszystkich regulaminów, które dotyczą przewozu osób niepełnosprawnych, przejazdu wózkami inwalidzkimi stosować. W związku z tym, jeżeli ta pani się nie stosuje, kierowca ma możliwość wyprosić tą panią z komunikacji miejskiej, a to się niestety wiąże z jakimś tam wstrzymaniem. Pani się pewnie czuje w jakiś tam sposób zdyskryminowana. Natomiast no, jakby tutaj na razie jeszcze sytuacja jest dosyć patowa. jesteśmy w zawieszeniu. No, mamy pani nadzieję, Haniu, że to rozstrzygnięcie będzie dla nas wszystkich pozytywne.
Ważne jest, żeby ta pani przestrzegała przepisów. Jeżeli mamy informację tutaj od naszej słuchaczki, że kilkukrotnie już uniemożliwiła, zablokowała przejazd czy autobusów, czy tramwajów, no przecież to jest sprawa, która powinna się skończyć co najmniej mandatem, jeżeli nie sprawą w sądzie i solidną grzywną. Jest z nami pan Przemek. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam stały słuchacz i mieszkańcy Szczecina. No tą panią chyba wszyscy znamy doskonale z naszego miasta. Powiem więcej, pracownice sądów naszych szczecińskich mają serdecznie dosyć tej pani. Mało tego, ona mieszka gdzieś w okolicach, nie wiem, Krzekowa bodajże. Proszę pana, byłem świadkiem, jak ona radiowóz Straży Miejskiej potrafiła blokować i nawet żaden z funkcjonariuszy nie wyszedł. Ona sprawia wrażenie najmniej jakiś trochę, no nie wiem, nie obelżywie chcę to ująć, bynajmniej upośledzonej.
Albo delikatnie mówiąc, ma trudny charakter i na pewno jest roszczeniowa, prawda?
Natomiast... Bardzo roszczeniowa, bo z tego co się orientuje, ona zakłada sprawy karne, sądowe, wszystkim za wszystko dosłownie.
Dziękuję,
to
panie Przemku.
Łatwo ustalić, bo są mieszkańcy, bo koło tego, na Krzekowie bynajmniej. I potrafi nawet zgłaszać sprawę, że dym leci w jej stronę. No.
Jest także niewątpliwe, panie Przemku, że trzeba się po prostu za tę panią solidnie wziąć. I chodzi oczywiście o wszystko w granicach prawa, ale jest to duży problem. Jest z nami kolejny pan Marek. Dzień dobry.
Dziękuję.
Dzień dobry, panie Marku.
Ja mam takie pytanie, czy jak podjeżdża ktoś na wózku, a jest wątpliwość, to chyba wózek nie jest wyznacznikiem inwalidztwa, tylko dokument odpowiedni, prawda? Nie powinno się zażądać dokumentu?
No okazuje się, przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Pani Hanna Pieczeńska mówi, że nie mają takich uprawnień motorniczowie czy kierowcy autobusów.
Ale tak, tylko szanowni państwo, pamiętajmy, że jeżeli jest wózek inwalidzki, to jest jakby jedna sprawa, ale to samo dotyczy wózków na przykład dla rodziców z dziećmi. One też mają pewne zasady. Te wózki inwalidzkie są bardziej, że tak powiem, unormowane i wiemy, jak wyglądają, natomiast no nie możemy do nikogo podchodzić i prosić, żeby wstał, żeby sprawdzić, czy on umie to zrobić i może, czy też nie.
Ale wózek inwalidzki, pani Hanno, każdy może sobie kupić, okazuje się. I to nie jest wyznacznikiem tego, że ktoś jest inwalidą, że siedzi na wózku, tylko powinien mieć dokument. Ja rozumiem, że państwo nie mogą tego dokumentu sprawdzić, ale wtedy należałoby wezwać policję czy Straż Miejską, która by zweryfikowała, czy ta pani ma takie uprawnienia. Dzisiaj naszym gościem będzie Joanna Wojtach. Może się czegoś dowiemy również od pani Joanny.
Ale to jakby troszeczkę jakby tutaj tłumacząc, czemu mielibyśmy albo moglibyśmy legitymować kogoś, no to taka sama sytuacja jest z kimś, kto wchodzi do autobusu z rowerem, tak? On ma taką możliwość i nie sprawdzamy, że on jest rowerzystą i czy on jak wysiądzie z tego autobusu będzie na nim pedałował, czy też go tylko kupił i przewozi go.
No,
jakby
ale są sytuacja zasady jest przewozu pewnych... inna, bo inwalidzi mają różnego rodzaju zwolnienia, ułatwienia i tak dalej. Rowerzysta musi zapłacić za siebie i za rower. Inwalida natomiast kierujący wysiada z pojazdu i tak dalej, pomaga mu, jeżeli jest platforma, więc myślę, że sytuacja nie jest symetryczna.
Ale to samo dotyczy na przykład rodziców z dziećmi, jeżeli jest taka potrzeba. Natomiast no, rzeczywiście jakby tutaj nie wchodząc w szczegóły, jest problem i będziemy starali się, w zasadzie staramy się rozwiązać go, tylko że, no mówię, sprawa jest delikatna, no bo z drugiej strony nie chcielibyśmy nikomu uniemożliwiać przejazdu komunikacją miejską. Więc tutaj jakby rozsądek i cierpliwość kierowców, ale z drugiej strony rzeczywiście roszczeniowość tej pani jest ogromna i stwarza duży problem.
Pan Krzysztof z Warszawy. Dzień dobry, panie Krzysztofie.
Dzień dobry państwu. Jestem stałym słuchaczem, korzystam z internetu. I
cieszymy się bardzo.
Możemy sobie porozmawiać. Tu jest w stosunku do tej pani bardzo prosta sprawa. Aczkolwiek kierowca czy motorniczy nie mają uprawnień do kontrolowania dokumentów, czy też biletów nawet, ale może to zrobić kontroler biletów, który ma prawo zażądać legitymacji uprawniającej ją jako osoby niepełnosprawnej. Czy ona jest osobą niepełnosprawną ruchową, czy nie, ponieważ legitymacja zawiera odpowiednie zapisy i symbole niepełnosprawności. I ona
tak, tylko, że przepraszam,
musi mieć po prostu ze sobą.
Tylko, że ta legitymacja upoważnia tą panią do ewentualnych zniżek. Tak?
Tak.
Ale pokaże nam, czy ona jest inwalidką naprawdę.
Ale też, proszę panią, ma kontroler możliwość wylegitymowania i czy ona w ogóle ma taką legitymację, bo to, że ona ma bilet, no to ma i do ulgowego biletu, jeżeli na przykład jeździ bezpłatnie, bo nie wiem, jak do końca jest u was w przypadku na przykład osób ze schorzeniami narządu ruchu, to musi mieć w legitymacji przynajmniej ten symbol 05R, bo on oznacza schorzenie ruchowe.
Panie Krzysztofie, gorąco dziękujemy za te informacje. Pani Hanno, na naszej stronie internetowej są zdjęcia z zablokowania, najprawdopodobniej, jak patrzę, na ulicy Parkowej tramwaju. Nie wiemy, kiedy to było, sądząc po świetle i pogodzie, to było całkiem niedawno. Pani wie o tym zdarzeniu?
Na przełomie października i listopada, tak, bo to na podstawie tej sytuacji wystąpiliśmy do policji o ustalenie danych osobowych tej pani, żeby ją jakby pociągnąć do odpowiedzialności.
Przełom października, listopada i na razie żadnej zwrotnej informacji nie macie państwo.
Przynajmniej ja takiej na razie nie uzyskałam. Sprawdzę, bo może po prostu ktoś mi nie przekazał jeszcze. Natomiast na pewno będziemy starali się, jeżeli jeszcze to się nie udało, będziemy starali się ustalić i znaczy, żeby prosić policję, żeby ustaliła, żeby tą panią ukarać.
Od naszej słuchaczki, która napisała do nas mail, a także od słuchaczy, którzy telefonowali, dowiedzieliśmy się o tej pani ciekawych rzeczy. Pytanie, kto mógłby tę panią skierować na badania psychiatryczne, a poza tym no pierwsze, co trzeba by zrobić, to rzeczywiście służby, chociażby policja, powinny skontrolować, czy jest ona osobą niepełnosprawną, a później chociażby Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie powinien ją skierować na takie badania, ponieważ tych sytuacji, w których blokowała przejazd czy tramwajów, czy autobusów jest zbyt dużo, żeby uznać, że to jest przypadek. My ze swej strony spróbujemy również dotrzeć do tej pani. Może uda się nam z nią porozmawiać, bo należy wysłuchać każdej strony konfliktu. Pani Hanno, będziemy w tej sprawie, jak i oczywiście w innych sprawach w kontakcie. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Bardzo proszę, dziękuję. Do usłyszenia.
Anna Kiczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, a przy naszym telefonie jest Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry panie redaktorze, witam słuchaczy.
Czy strażnicy miejscy słyszeli cokolwiek, coś o tej pani, o której rozmawiałem przed chwilą z Hanną Pieczyńską?
Słyszeli, nawet interweniowali.
A co wiedzą, może, właśnie?
Może interwencja to za duże słowo, natomiast tutaj dla pani Hanny Pieczyńskiej jest informacja już dokładna. Ta ostatnia interwencja w stosunku do pani miała miejsce 27 października na ulicy Parkowej. Jest to zapis z raportu strażnika, który asystował w policji podczas interwencji blokowania torowiska. Myśmy tych działań nie prowadzili, byliśmy tylko jako służba przybrana. Zatem nie mandatowaliśmy i też nie legitymowaliśmy, robiła to policja, natomiast był to patrol mieszany i jedyne, co mogę w tym momencie wskazać, jest to dokładna data 27 października, zapis raportu.
Jeśli chodzi o do policji w tej sprawie. Mhm.
Bardzo proszę. Natomiast jeśli chodzi o inne sytuacje, no cóż, pani jest znana służbom na pewno. Natomiast my w ciągu ostatnich 2 lat nie podejmowaliśmy żadnych interwencji sekcyjnych w stosunku do tej pani. No tak się zdarzyło, że akurat nie było ani zgłoszeń w stosunku do tej pani, które byłyby artykułowane w kierunku Straży Miejskiej, ani też nie byliśmy świadkami takich zdarzeń. No mieliśmy chyba dużo szczęścia, jeśli można to nazwać szczęściem, że akurat przez Straż Miejską ta osoba się nie przewinęła, bo skądinąd wiem, że niestety i słyszę, że przysparza wielu kłopotów.
Teraz nasze kroki skierujemy do policji w takim razie, no ale będziemy także apelowali do Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, żeby podjął zdecydowane kroki, bo nie może być tak, że jedna osoba blokuje, utrudnia komunikację w mieście. Pani Joanno, zaprosiłem panią do rozmowy a propos wydarzenia, które miało miejsce nie 23, jak panią informowałem, ale 22 listopada. Posłuchajmy.
Elżbieta, moja sprawa dotyczy ingerencji Straży Miejskiej o godzinie 13.30. Pracuję na ulicy Kwiatowej. Będąc psem na spacerze, zobaczyłam leżącą na chodniku kobietę. Była niewątpliwie pod wpływem alkoholu. Zadzwoniłam na 112, tam podano mi numer telefonu 986. Tam przyjęto moje wezwanie, prosząc mnie, żebym stanęła obok tej pani i patrzyła, jak się zachowuje. Długo to trwało. Pani postanowiła z pozycji leżącej przejść do siedzącej. Następnie jakoś udało jej się wstać. Rozmawiałam z nią, powiedziała, że jest bezdomna. Prawdę mówiąc, zaczęła się przemieszczać. Nie wiedziałam, co za bardzo mam zrobić. Poszłam za nią w kierunku sklepu meblowego na Kwiatowej. Towarzyszyła nam również starsza pani, która z dobroci serca zrobiła kanapkę tej osobie. I w momencie, kiedy byłyśmy przy sklepie meblowym, zobaczyłam, że jedzie straż miejska. Pobiegłam w ich kierunku. Kiedy się zbliżałam, zadzwoniła dyspozytorka ze Straży Miejskiej, pytając, gdzie jestem ja i leżąca wcześniej pani. Powiedziałam, że przemieściła się ta osoba, jednakże ja jestem już bardzo blisko panów, którzy przyjechali. Dochodząc do tych panów, rozmawiałam jeszcze z dyspozytorką, pan ze Straży Miejskiej. Wsiadł w samochód, podjechali pod salon z kogutem. Pan kazał kategorycznie odejść starszej pani, która pilnowała bezdomnej. Ingerencja trwała, proszę mi wierzyć, moment mojego przejścia przez przejście dla pieszych. Pan sobie wsiadł, pojechał, została pijana kobieta, krzycząca, zachowująca się dziwnie, będąca zagrożeniem dla siebie i dla innych. Nie wiem, czy tak powinno wyglądać pomaganie pijanym bezdomnym. Dziękuję.
Dziękujemy. Tyle nasza słuchaczka. 510-37-36, 510-37-32. Jest z nami Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin. Pani Joanno, no to co powiedziała słuchaczka napawa mnie niepokojem, ponieważ kobieta miotająca się, zataczająca na ulicy stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i dla innych.
Tak to mogło wyglądać dla osoby postronnej, natomiast trochę inny przebieg wydarzeń przedstawili mi strażnicy, którzy brali udział w tej interwencji.
Ale zataczania nie było to kilkanaście. Nie da się wykluczyć, prawda? Zataczania, okrzyków.
Ale rzeczywiście,
tak
no natomiast tak nie każda, drodzy Państwo, nie każda osoba nietrzeźwa kwalifikuje się do odwozu, na odwóz do Miejskiej Izby Wytrzeźwień, ponieważ oprócz stanu znietrzeźwienia musi być to stan zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub lub osobom postronnym. I tutaj takiego zagrożenia nie było, ale może po kolei. My 22 istotnie otrzymaliśmy zgłoszenie, które brzmiało w ten sposób, że leży osoba bezdomna, pijana na chodniku, wycieńczona z głodu. Jeżeli przychodzi takie zgłoszenie do Straży Miejskiej, to przede wszystkim zastanawia mnie też fakt, dlaczego zostało przekierowane z numeru 112. Jeżeli ktoś artykułuje w ten sposób zagrożenie i określa stan osoby, podając tutaj informacje o zagrożeniu życia, jest to dosyć zatrważająca informacja, ale ja nie będę dociekać.
Nawiązuje pani do tego, że tutaj być może powinna przyjechać karetka pogotowia po prostu.
Być może. Jeżeli my taką informację otrzymujemy, dokładnie, ja sobie przepisałam to, co wpisała dyspozytorka do zgłoszenia. My dopiero na miejscu zweryfikowaliśmy rzeczywistość, ale osoba bezdomna, pijana, leżąca na chodniku, wycieńczona z głodu. Być może, nie wiem, no, ta pani, która tę całą sprawę do państwa podała i która dzwoniła do nas, w ten sposób oceniła stan tej pani. Podjechaliśmy na wskazaną ulicę. Zdarzenie zaczęło się w ogóle od ulicy Ku Słońcu i ta pani faktycznie się przemieszczała. W końcu została przechwycona przez strażników na ulicy Kwiatowej. Może nie tyle była agresywna, o ile artykułowała, no, miotała wiele przekleństw i tutaj z przykrością muszę stwierdzić, że te przekleństwa nie dotyczyły strażników i podejmowanej interwencji, ale niestety pani była zniecierpliwiona, to duży eufemizm, może tutaj przeze mnie, ale tak powiedziała strażnikom tym, że te dwie panią wręcz nagabywały o to, żeby przyjęła pomoc, czy była rozpytywana na okoliczność stanu, w jakim się znajduje. Niestety niektórzy ludzie tak reagują. Zwłaszcza ludzie, którzy nadużywają alkoholu, chcą mieć po prostu święty spokój. Ale to nie jest istotą rzeczy i zmierzam już ku końcowi tej całej historii. Pani była w kontakcie słowno-logicznym, poruszała się o własnych siłach, powiedziała strażnikom, że szuka swojego partnera, z którym przed chwilą spożywała alkohol, bo gdzieś jej się zagubił i ona nie potrzebuje żadnej pomocy, nie uda się do schroniska, w ogóle nic nie potrzebuje.
I państwa zdaniem nie stwarzała zagrożenia sobie?
Nie stwarzała zagrożenia, ponieważ strażnik za nią musiał pobiec. Zatem jeżeli pani nawet nie szła, a biegła, to znaczy, że jednak to nie był stan, który by kwalifikował do przewiezienia do Miejskiej Izby Wytrzeźwień.
Przy naszym telefonie pan Grzegorz. Dzień dobry, panie Grzegorzu.
Dzień dobry, można, tak?
Tak, oczywiście.
No, dzień dobry. W dniu wczorajszym podobna była sytuacja. Oczywiście temat dotyczący pani na wózku inwalidzkim, która blokuje autobusy. W 4 godzinach wieczornych, już było ciemno, autobus linii numer 65 został przez panią, że tak powiem, zablokowany na Osiedlu Słonecznym. Kierowca nie mógł zabrać pani, gdyż tłumaczył tym, że nie może zapiąć wózka i nie może zabrać pani. Pani blokowała przejazd, stając przed autobusem. Kierowca musiał się zatrzymać, ludzie musieli z autobusu wyjść, czekać na inny autobus. No, powiadomił swojego dyspozytora, koordynatora i czekaliśmy na rozwój sytuacji. Pani w końcu odstąpiła, bo za chwilę podjechał autobus linii A i co dalej się stało? Nie wiem, bo czy została pani zabrana przez kolejny autobus, bo to był blokowała autobus linii 65. Natomiast czy wsiada do autobusu A, który za chwilę podjechał, trudno mi powiedzieć. Ale to jest do sprawdzenia, bo gdyż kierowca w dniu wczorajszym w godzinach wieczornych, to mała godzina, dziś była około godziny 19 na Osiedlu Słonecznym, powiadomił o całej sytuacji dyspozytora. Także jest to do sprawdzenia u dyspozytora na Osiedlu Słonecznym.
Dziękuję panie Grzegorzu za tę informację. Serdecznie pozdrawiam i to potwierdza, że Zarząd Dróg Transportu Miejskiego powinien przedsięwziąć energiczne środki, działania prawne, żeby wyeliminować tego rodzaju sytuacje. Wracamy do rozmowy z panią Janną Wojtach, Straż Miejska Szczecin, czyli państwu jest ta pani znana, prawda? Generalnie to nie pierwsza interwencja dotycząca tej pani.
Pani, mówimy o pani poruszającej się
wózkiem? Nie, wracamy do sprawy pani na gumieńcach, tej interwencji.
Nie, to nie jest pani nam znana. Ja nic takiego nie powiedziałam, że ta pani jest nam znana. Natomiast
ja tak zrozumiałam. Rozumiem.
Nie. Podczas interwencji strażnicy ocenili stan pani na taki, gdzie samodzielnie może udać się do miejsca, które wskazywała strażnikom, szukając swojego partnera. Nie było potrzeby ewakuowania, przewiezienia pani do Miejskiej Izby Wytrzeźwień. Nie wyrażała chęci udzielenia sobie pomocy, zarówno medycznej, takiej nie potrzebowała. Stan też nie wskazywał na to, że powinna taką pomoc otrzymać, ponieważ sam stan spożycia alkoholu to nie jest przesłanką do tego, żeby wzywać pogotowie. Tak jak mówię, kontakt słowno-logiczny był zachowany. O ile można mówić o takim kontakcie w stosunku do osoby.
A postawa prosta, nie chwiejąca się? Z tym już gorzej.
Pani ewidentnie była po spożyciu alkoholu. Natomiast, drodzy Państwo, my musielibyśmy naprawdę znaczną część tego miasta wywieźć na Miejską Izbę Wytrzeźwień, gdybyśmy każdego, kto spożył alkohol, kwalifikowali do takiego przewozu. Pani nie chciała pomocy, nie chciała też, była zaproponowana pomoc zaoferowana, żeby udać się do schroniska. Powiedziała, gdzie zamieszkuje ze swoim partnerem, gdzie koczuje. Także mamy już też miejsce wskazane, gdzie możemy ewentualnie panią spotkać. Zawieść na przykład zaproszenie na spotkanie wigilijne, które będzie niedługo organizowane i strażnicy odwiedzają bezdomnych. Na tym zakończyliśmy interwencję. To nie było tak, że nie pomagamy. Ja też chciałabym tutaj apelować, bo to, co powiedziałam, że ta pani powiedziała z kolei strażnikom bardzo nieładne słowa w stosunku do obu pań, które się zainteresowały. Jest to bardzo chwalebne jej sytuacją, bo leżała ewidentnie na tym chodniku i wyglądała na osobę potrzebującą pomocy, żeby jednak się nie zniechęcać, bo może się tak zdarzyć, że osoba, która leży na chodniku, będzie tej pomocy naprawdę potrzebować, żebyśmy nie mijali takie osoby obojętnie.
Dziękuję za rozmowę. Joanna Wojtach, Straż Miejska Szczecin.
Dziękuję.
Do usłyszenia.
Do
jest czas reakcji. 52 minuty po 12. Jeszcze przed nami kilka minut audycji. Teraz podsumowanie wczorajszej rozmowy dotyczącej etykiet na towarach. Przypomnę, wczoraj rozmawialiśmy z Beatą Manius z Państwowej Inspekcji Handlowej. Dowiedzieliśmy się, że w Polsce obowiązuje etykietowanie w języku polskim. Każdy produkt powinien mieć etykietę w języku polskim. Mamy ustawę o języku polskim. Z tym, jak wiemy, bywa różnie. Beata Manius z PIH-u akcentowała i podkreślała, że podczas kontroli w innym zakresie też jest to sprawdzane. Są kary, może to być chociażby mandat. Posłuchajmy komentarza.
Kłania się stary słuchacz. Bardzo często są to bardzo małe literki. I też lata płyną i od wielu lat noszą okulary. No i ciężko niektóre rzeczy przeczytać. trzeba się domyślać, czasami głupio się zwrócić o pomoc. A chociażby weźmy przewozy regionalne, czyli Polregio, mają takie rozkłady jazdy dotyczące tylko przewozów Polregio w pewnych kierunkach na Pomorzu Zachodnim. No i niektóre te uwarunkowania X z gwiazdką, że jeździ w dnie robocze dla handlarzy złomem lub dla żeglarzy bez rowerów i tak dalej, to wszystko to jest bardzo, bardzo małe. No proszę zobaczcie rozkłady jazdy, te duże wiszące w holu dworca głównego i te małe książeczki, jak to wygląda, jaka jest różnica. Kłaniam się, do widzenia.
Oj tak, trzeba się mocno napracować, żeby odczytać to, co tam jest napisane, czy to na przystankach komunikacji, czy właśnie na towarach. Po polsku te naklejki są często bardzo, bardzo maleńkie i jest tym duży kłopot. A teraz przenieśmy się jeszcze na chwilę na Wyspę Pucką.
Ja dzwonię ze Szczecina, Dąbia, ulica Pucka. Chciałbym się dowiedzieć, czy na tej ulicy jest możliwość położenia asfaltu, bowiem tutaj cały czas jest bruk dosyć długo. Ten bruk jest położony tak, że po prostu samochody przejeżdżające nisko zawieszone zahaczają miskami olejowymi. Dziękuję.
To ma pan wrażenia dźwiękowe. To była ulica Pucka w Dąbiu. Sprawdzimy, zapytamy, jakie są plany wobec ulicy Puckiej w Dąbiu. To wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Jutro Czas Reakcji o 12:00. Obecność obowiązkowa.